Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Studio Mundial. Witamy bardzo serdecznie. Grzegorz Milko, Adam Czerpak, realizuje Ksenia Parmańczuk, kanał wideo YouTube Radia Wnet. I już mamy naszego gościa, a jest nim Kazimierz Romaniec, encyklopedia Fuji, właśnie którą mamy w ręku i podpieramy się nią od początku, ba, jeszcze przed mistrzostwami. Wspaniałe wydawnictwo, wspaniała książka. Andrzej Gowarzewski, no oczywiście nieżyjący, wspaniały autor, który właśnie zaczął całą serię encyklopedii Fuji. A Kazimierz Romaniec z nami współpracuje od dawna i jest dziennikarzem, prawnikiem. Witaj, Kazimierzu, na antenie Radia Wnet w studiu Mundial, już w trakcie trwania Mundialu, bo jesteśmy na etapie ćwierćfinału. Witaj.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, witam Państwa.
Jesteśmy po pierwszym meczu Francja-Maroko. Francuzi wygrywają 2-0. Mogło być wyżej, ale Kylian Mbappé nie strzela rzutu karnego. Też fantastycznie broni bramkarz Maroka Bono. Jak oceniasz tą Francję?
No, Francję oceniam bardzo wysoko, bo to nie jest kwestia tylko wczorajszego meczu, ale uważam, że no, prezentują się no, bodaj najlepiej na tych mistrzostwach świata do tej pory. Oczywiście najważniejsze to jest to, jak się drużyny zaprezentują w meczu finałowym, ale po tym, co Francuzi pokazali i w grupie, i w meczach pucharowych, w systemie pucharowym rozgrywanych, no, są w formie, są w gazie, mają jeszcze ciągle rezerwy, mają świetnie skomponowany skład, mają świetnych trenerów na ławce, bo to nie tylko Didier Deschamps, ale również Guy Stéphane, który przejął drużynę na jeden mecz, kiedy Deschamps pojechał do Francji na pogrzeb zmarłej matki. Widać, że jest chęć do gry, jest taka żądza zdobycia tego tytułu mistrzowskiego. Świetnie to było widać we wczorajszym meczu, kiedy w zasadzie do momentu tego rzutu karnego, który został podyktowany na faulu na Mbappé, no Francuzi no, pokazywali pełnię swojej możliwości. Potem ten rzut karny wytrącił ich trochę z rytmu i w zasadzie ta druga część drugiej połowy była troszeczkę, przepraszam, druga część pierwszej połowy była troszeczkę słabsza, ale potem znowu w drugiej połowie weszli w mecz, był głęboki oddech w szatni, było kilka pewnie dobrych słów celnych od obu prowadzących drużynę. No i to poszło, a trzeba przyznać, że przynajmniej ja tak uważam, Maroko rozczarowało wczoraj. Maroko wyszło, trochę przegrało przed meczem, wydaje mi się. Trochę ich ten mecz pokonał mentalnie, trochę głowa nie dojechała za umiejętnościami. A może było też tak po prostu, że po tych kilku bardzo dobrych meczach na mistrzostwach, no przyszedł ten słabszy dzień, który czasem się przydarza i nie było, no Francja to były za wysokie progi. Jeżeli porównamy mecz wczorajszy i mecz sprzed 4 lat, kiedy Marokańczycy grali w półfinale z Francuzami, to trzeba powiedzieć tak, to są inne dwie drużyny marokańskie. Tamta drużyna grała bardziej defensywnie, miała lepiej wyważoną grę obronną i miała lepszych zawodników w obronie. Natomiast nie miała aż tak dobrych atutów z przodu, jak ma ta drużyna w tej chwili. I jest pewna taka troszeczkę nierównowaga. Ponieważ zawsze sukces się buduje od obrony, to ta różnica w poziomach między Marokiem a Francją 4 lata temu była mimo takiego samego wyniku troszeczkę mniejsza.
2-0. Tak, 2-0.
Tak, 2-0
było też.
Mhm. No właśnie. Tamta drużyna, nie powiem, że była bliżej, bo obie drużyny były równie daleko, żeby wyeliminować Francję. Ale myślę, że powiedzmy sobie do 3 razy sztuka i Maroko za 4 lata, kiedy mistrzostwa będą również na jego terytorium, kiedy wreszcie, no to wszystko wymaga czasu. Mają teraz młodego, świetnego trenera, który poprowadził ich do Mistrzostwa Świata Juniorów w zeszłym roku. Mają zawodników, którzy okrzepną, pokazali ogromne możliwości w grupie, chociażby w meczu z Brazylią, w którym zwłaszcza w pierwszej połowie grali po prostu kapitalnie. Swoboda, wymiana, szybkość wymiany piłek, tempo, na którym się to odbywa, atrakcyjność dla kibica jest bardzo duża i ta drużyna naprawdę, naprawdę rośnie. To nie jest jej ostatnie słowo.
ale właśnie skupmy się na tym, co jest, bo Francja gra dalej i wszyscy podkreślają jej moc, jeśli chodzi o każdą formację. No oczywiście ma absolutnie trzy największe gwiazdy światowego futbolu, Mbappé, Olisech i Dembele. Dzisiaj gra Hiszpania-Belgia. Czego się spodziewać po tym meczu? Bo jeśli ktoś mówi, że może być półfinał Francja-Hiszpania, bo z tej lewej strony tak drabinka może wyglądać, to Belgia dzisiaj będzie takim prawdziwym arbitrem tej, no, tego, jak ta Hiszpania gra. Bo wydaje mi się, że Belgia pokazała moc ze Stanami Zjednoczonymi. Jak właśnie dzisiaj spodziewać się tego meczu Hiszpania-Belgia?
Ja dzisiaj wietrzę niespodziankę. To znaczy pokuszę się o... Zaryzykuję twierdzenie, że Belgia ma szansę dzisiaj wygrać z Hiszpanią, dlatego że Belgia jest podrażniona, Belgia niesie sukces. Są to ostatnie prawdopodobnie mistrzostwa dla De Bruyne'a, dla paru innych zawodników też. Natomiast Hiszpania jest dla mnie największą enigmą tych mistrzostw. To znaczy Hiszpania jeszcze tak naprawdę dla mnie tych mistrzostw nie zaczęła. Do tej pory, co
z Portugalią wygrali 1-0.
Tak, ale po bardzo kiepskim meczu moim zdaniem. Dla mnie to był bardzo mecz kiepski. Bardzo się źle ten mecz oglądało. Hiszpanie grają cały czas na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Chcą tracić jak najmniej sił. Mają określony styl. Trener narzucił ten styl. Jest to styl dla mnie na przykład absolutnie nieatrakcyjny do oglądania. No ale oczywiście to nie chodzi o to, czy coś jest atrakcyjne do oglądania, tylko chodzi o to, czy drużyna skutecznie przed do przodu. Natomiast ja czekam na pierwszy mecz, kiedy Hiszpanii zostaną postawione warunki. Bo do tej pory żadna z drużyn, która grała z Hiszpanią, nie postawiła tej drużynie żadnych warunków. Hiszpanie grają swoje, oni się bawią. Oni się bawią tymi, co oczywiście świadczy jak najlepiej o nich, dlatego że są na pewno kapitalnie przygotowani. Natomiast oni się do tej pory bawią ze swoimi przeciwnikami. Liczę na to, że dzisiaj wieczorem Belgia, będąca na fali, postawi im warunki i rzeczywiście Francuzi będą musieli zacząć walczyć. Będą musieli dać, przepraszam, nie Francuzi, tylko Hiszpanie. Będą musieli dać coś z wątroby, pokazać nie tą wyższość taką, którą pokazują nad każdym do tej pory przeciwnikiem, bo rzeczywiście oni są o klasę lepsi od każdego przeciwnika, z którym grali. A w meczu z Portugalią, no mecz się tak ułożył, ale jak popatrzymy na chłodno, no to mieli więcej sytuacji, może niewykorzystanych, ale oni czekali, oni spokojnie, oni mają ogromną pewność siebie, Hiszpanie. Pytanie, czy jest szansa, że ktoś tą pewność siebie zachwie. Jeżeli będzie półfinał, póki nie przegrali, to nie jest ona zbyt duża. Jeżeli przegrają, to wszyscy będą mówili wtedy, że jest zbyt duża, prawda? Bo to tak to bywa. Natomiast jeżeli by doszło, to mówię, mamy scenariusz, że jest niespodzianka i Belgia wygrywa. Ale mamy scenariusz, że no, bo co by nie powiedzieć, Hiszpanie są faworytami tego dzisiejszego spotkania. W przypadku zwycięstwa Hiszpanii, no myślę, że półfinał Francja-Hiszpania, no to będzie się zapowiadał elektryzująco. Wielki rewanż będzie za półfinał Mistrzostw Europy Francja-Hiszpania, który był doskonałym widowiskiem. W ogóle mamy sytuację w tych ćwierćfinałach, że mamy powiedzmy cztery pary i mamy czterech faworytów w tych parach. Mimo że oczywiście wszystkie drużyny grają na bardzo wysokim poziomie, no to jednak ci faworyci tak w układzie powiedziałbym 55-45% jednak są. I to są Hiszpania, to jest Francja, to jest Anglia i to jest Argentyna, prawda? Natomiast no i tu jest kwestia, czy będziemy świadkami choć jednej niespodzianki w tych czterech parach. Historia podpowiada, że może ta jedna niespodzianka będzie. Więcej niż jednej to nie będzie, myślę, ale jedna może być. No i pytanie, mamy trzy mecze teraz, no i konia z rzędem temu, kto to nam po prostu trafi.
Ja usiadłem dzisiaj nie bez kozery w żółtej koszulce, replice koszulki swetra bramkarskiego Gordona Banksa z 70 roku. Później Roy Clemens także zakładał taką żółtą koszulkę w reprezentacji Anglii i Peter Shilton przede wszystkim kontynuował ten żółty kolor, ba, on był nawet żółty przecież na Wembley, no tam były dwa żółte swetry, bo Jan Tomaszewski miał żółty swetr bramkarski i Peter Shilton, ale to u Anglii, w Anglii jest taka tradycja tych żółtych swetrów bramkarskich i ten Gordon Banks to zaczął, więc ja też dlatego właśnie dzisiaj usiadłem w takiej replice.
Rezerwowe niebieskie.
Pickford nie używa tego żółtego koloru, niestety. Chyba nawet David Seaman nie używał, on takie pstrokato.
Używał, Seaman używał.
Tak, na początku.
Miał takie rzuty z czarnymi nałokietnikami miał. No ale
tak,
to się
jak
zmieniało.
Peter Shilton. Tak, natomiast też pamiętam rzeczywiście ten 2002, kiedy mu Ronaldinho przelobował tego Simana. On był w takim kanarkowym, jakimś takim pstrokatym, tak,
kanarkowo-czarnym,
tak jest, z domieszkami czerwonego, ale to już ja po prostu specjalnie założyłem się ten swetr bramkarski, replikę reprezentacji Anglii z tą jedną gwiazdką za mistrzostwo w 66 roku, gdzie też Gordon Banks bronił, prawda? I potem
tak.
70.
No może
roki...
będą dwie po tym turnieju.
Nie możemy
tego wykluczyć.
No właśnie, jej też tak trochę gdzieś podpowiada mi sentyment za tą Anglią, ale bardzo szanuję Norwegię za to, co robi na tym mundialu. I nie chodzi tylko o Erlinga Haalanda, ale co całą grę drużyny po prostu norweskiej z tymi charyzmatycznymi pomocnikami. I tutaj właśnie chciałbym dwa zdania. Anglia, Norwegia. To może być bitwa o Anglię?
No to tutaj cofnijmy się do wczesnego średniowiecza, jeżeli w tych kategoriach rozmawiamy, i to będą Wikingowie na Wyspy Brytyjskie, prawda, na Anglię. Znaczy ja powiem tak, rozmawialiśmy chyba przed mistrzostwami, ja powiedziałem, i jeżeli bawimy się w zabawy tutaj różne typowania, ja typowałem Anglię na mistrza świata. I po meczu z Meksykiem...
Podobnie jak Jakub Kwiatkowski, nasz gość także studia Mundial, dyrektor TVP Sport, on też wymienił Anglię jako jego faworyta. A więc
tak, Anglia jest moim typem na mistrzostwo świata, aczkolwiek uważam, że Francja ma drużynę lepszą. Żeby było jasne. Uważam generalnie, że te mistrzostwa pokazują, że dla mnie są te cztery drużyny, które są tymi faworytami w ćwierćfinałach. To są cztery najlepsze drużyny turnieju, moim zdaniem. Jeżeli one wszystkie wejdą do półfinałów, no to będziemy mieli wspaniałe ostatnie cztery mecze. Pytanie, czy Belgia, czy Norwegia, czy wreszcie Szwajcaria są w stanie pokusić się o sprawienie niespodzianki. Jeśli chodzi o Norwegię, wydaje mi się, że to są drużyny, które się doskonale znają. Mnóstwo graczy gra w Premier League. Sam Haaland gra w Premier League. Myślę, że oczywiście Norwegowie mają szansę, ale jeżeli Anglicy zagrają na poziomie meczu z Meksykiem, to Norwegia tej szansy nie ma. To jest poziom, pół poziomu wyżej niż ten. Pytanie, czy Anglicy są w stanie utrzymać ten poziom, który zaprezentowali w meczu z Meksykiem, w następnym meczu. Z kolei uważam, że mecz z Meksykiem dla Anglii mógłby być czymś takim, jak dla polskiej reprezentacji za czasów Adama Nawałki mecz z Niemcami na Stadionie Narodowym. To już jest inna drużyna po tym meczu. Oni dokonali czegoś. Dla mnie to była najlepsza Anglia od 1990 roku, jaką widziałem. Od czasu półfinału z Niemcami na Mistrzostwach Świata w 1990 roku. Wreszcie wrócili do swojego charakteru, do swojego DNA, przestali piłkę głaskać, zaczęli w piłkę grać, zaczęły być długie i półdługie podania. Zaczęła być determinacja, ta krew zaczęła buzować i to jest prawdziwa Anglia. To jest ten angielski charakter, który oni pokazali. I jak się popatrzy na sceny z szatni po meczu, które były, ta radość, Tuchel cieszący się z graczami, dowcipy Rice'a i Stonesa, to jest rzeczywiście ten moment, że jeśli teraz Anglia się nie narodzi, to prędko Mistrzostwa Świata nie zdobędzie, myślę. A myślę, że ma duże szanse, mimo że podkreślam, Francja ma drużynę lepszą, wszechstronniejszą. Jeżeli dojdzie do finału na przykład Anglia-Francja, moim zdaniem, to Francja będzie tego finału faworytem. Niewątpliwie, bo grają świetnie, mają fantastycznie skomponowaną drużynę z wybitnymi zawodnikami, lepszymi poziomem niż Anglicy. Natomiast Anglicy też grali w dziesiątkę przeciwko 11 Meksykanom, którzy podkreślę tutaj, Meksyk kapitalną drużynę przedstawił i wystawił. I naprawdę ja żałowałem, że jedna z tych dwóch drużyn musi odpaść w tym meczu, bo Meksyk miał taką drużynę, że zasługiwał na ćwierćfinał. Kto wie, może bardziej niż Norwegia. Tutaj mogę być kontrowersyjny, ale Meksyk mi się strasznie podobał na tych mistrzostwach. Natomiast, Norwegia, ja tutaj chciałem, jeśli chodzi o Norwegię, to podkreślić rolę Haalanda. Dlatego, że on pokazuje, jak dojrzałym graczem, jak świetnym graczem jest. Jeżeli mieliśmy mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej, to on przespacerował się 80 minut po boisku. Ale ten jego spacer to był tak złośliwy spacer dla tych obrońców. Ci obrońcy cały czas musieli patrzeć, gdzie on jest, a i tak ich zwiódł. I tu jest jego wielkość. Tu jest jego wielkość, że on potrafi uśpić. Chodzi, biega, coś tam robi na boisku i nagle się pojawia we właściwym momencie, w odpowiedniej chwili, strzela nogą, strzela głową, jest świetnie do tego przygotowany.
Te gwiazdy ciągną swoje reprezentacje. Jeśli chodzi o Anglię, to tylko podkreślę to, co mówimy w serwisach o poranku od 7, 8, 9 codziennie już od 5 tygodni, że teraz na przykład Anglia ma problem sama w sobie, bo Declan Rice ma jakieś zatrucie.
Jest to jest ogromny problem, jeśli ma zatrucie.
Odizolowany od drużyny. No tak, tak, oni są ze sobą skoszarowani, jednak mimo wszystko są wspaniałą drużyną i wspaniałą atmosferę, ale tam są też problemy jak w każdej drużynie. Henderson przeskakując baner reklamowy złamał sobie nadgarstek i leży w szpitalu, pokazał gips, już nie zagra. Teraz to, że Harry Kane stracił głos, tak się śpiewał ze swoimi kibicami i tak się bawił, że później nie udzielił wywiadu takiego pełnego. To może być akurat, to jest jedyna taka rzecz, która powiedzmy nie zagrozi Anglii, bo bez głosu.
Tutaj
bez
co mówisz, to
tak
takim, takim powiedzmy problemem rzeczywistym jest kwestia Rice'a. Bo to jest absolutnie kluczowy gracz w drużynie. Jeden z najlepszych graczy w drużynie Anglii i jego nieobecność byłaby bardzo dużym osłabieniem. Kwestia Hendersona, no to ja powiem tak, Willy van der Kerkhove miał też z nadgarstkiem coś w finale przed finałem Mistrzostw Świata w 1978 roku w Argentynie, zawiązano mu tam jakiś elastyczny bandaż i grał. Także tutaj, poza tym Henderson nie jest podstawowym zawodnikiem, on jest bardziej tutaj w szatni, żeby po prostu swoim profesjonalizmem, swoim doświadczeniem pomagać drużynie niż jako kandydat do pierwszego składu. Natomiast problem, jeśli tego nie wiedziałem, to jest nowa dla mnie wiadomość o Rice'ie. No jeżeli on nie wyjdzie, no to jest problem dla Anglii. To jest dla Francja tracąc takiego gracza, o tu jest dobre porównanie do Francji. Francja czy Hiszpania tracąc takiego gracza, łatwiej byłoby jej załatać. Anglii będzie trudniej. Ale może wyjdzie, może go podleczą, może wyjdzie.
Tak, bo to jest rzeczywiście, to może coś z wodą, może jakieś szybkie zatrucie, ale to w sportowce czasami tak mają. Szybko jest, przecież tam sztab medyczny czuwa. I na koniec naszego spotkania, w tym akurat wydaniu Studia Mundial, chciałem ciebie zapytać o taką drużynę oczywistą, o której bardzo często rozmawiamy. Jest nią Argentyna, oczywiście wydawnictwo 100 meczów na stulecie Mundiali, Diego Maradona, obok oczywiście Pele, Puchar Świata, za Mistrzostwo Świata zdobywany, tu pokazuję oczywiście, zachęcając Państwa do lektury, bo to jest wspaniała lektura, książka, cała seria, zresztą Fuji. Oczywiście Jamal, który wtedy jeszcze nie grał, ale już zagrał. No i Cristiano Ronaldo, którego już nie.
Udało się.
Jamal zagrał, tak. Ale teraz chciałem zapytać o Argentynę, bo nie sposób nie w tym połączeniu. Messi ciągnie tę drużynę, strzela gola, asystuje. Tak jak powiedzmy Maradona, no tu jest zdjęcie z 86 po meczu z Anglią, ale w 90 roku na własnych plecach tą drużynę pociągnął do finału. Czy Argentyna nie męczy na tym mundialu? Bo ja mam takie wrażenie, że o wszystkich drużynach z tych ćwierćfinałów chciałbym rozmawiać tak radośnie, jeśli chodzi o futbol. Najmniej o Argentynie. Najmniej o Argentynie.
Nie, to ja się nie zgodzę.
Przepchany futbol,
nie.
No dobrze, no
nie.
To
nie
może się, to się pokłóćmy.
Ja tutaj wywołałeś ten, tylko krótko. To nie, na okładce książki nie jest z meczu z Anglią, powiedzmy. Aha, to jest ten dobrze, w porządku, to jest mecz z Anglią, tak. Dobrze. Teraz wracam do Argentyny. Ja uważam, że Argentyna jest kapitalna drużyna i pokazuje to, pokazała to w dwóch świetnych meczach. W jednym meczu, to jest drużyna, fantastyczna drużyna, która walczy ze swoimi słabościami, ale walczy ogromną determinacją, ogromnym sercem do piłki i takie drużyny wygrywają. Takie drużyny wygrywają wielkie turnieje. Przy Argentynie ja mam inny problem zupełnie niż ty. Ja mam problem z tym, że to nie jest wina samej Argentyny. Ja mam problem z tym, że Egiptu nie ma w ćwierćfinale. Ja mam problem z tym, co zawsze mówiłem i podkreślałem, byłem zawsze przeciwko VAR-owi. I teraz w tym meczu ćwierćfinałowym, jeżeli popatrzymy sobie na analizę pana sędziego Rafała Rostkowskiego, jest jasno powiedziane, że przy stanie 2-2 powinien być rzut karny dla Egiptu. Nie powinna być puszczona akcja, z której Lautaro Martinez Potem z, no, potem padła bramka dla Argentyny. Jest
Fernandez.
to ewidentne.
Ale
Jest to ewidentne.
chodzi o pociągnięcie Taliafico tak po polu karnym za koszulkę?
Nie, chodzi o trzymanie przez Magalistera Egipcjanina w polu karnym.
O
Kiedy
to.
poszła kontra na 3-2. I to jest ewidentny faul. To jest ewidentny faul. Po pierwsze, ten faul był i nie został on gwizdnięty. Jeżeli sobie popatrzymy, to co, sędzia Rudi Gleckner w czerwcu 1974 roku, gdy graliśmy z Jugosławią, mógł zauważyć faul Katalińskiego, kopnięcie Szarmacha bez piłki
Szarmacha.
na polu karnym, tak? A tutaj sędzia francuski nie potrafił tego zauważyć. Idźmy dalej, idźmy dalej. Sędzia francuski mógł tego nie zauważyć, dajmy na to, bo mecz rozwijał się tak, jak się rozwijał, ale tu byli kwestia była sędziów na warze. Ci sędziowie powinni go przekonać, żeby podszedł i zobaczył tą sytuację. Każdy, kto widział tą sytuację na zwolnionym tempie, przyznałby karnego Egipcjanom. I to jest ewidentna sprawa i to jest to, do czego doprowadziło wprowadzenie VAR-u. Oczywiście sam instrument VAR-u jest pomocny, ale nie w rękach niekompetentnych osób. A sędziowie, którzy byli na VAR-ze w meczu Egipt-Argentyna, doprowadzili do tego, ja, oczywiście karny to nie gol. I Egipcjanin
No, karny to
strzelający
nie
karnego
gol,
mógłby.
co pokazał i Messi i Mbappé,
Dokładnie.
prawda? Messi w tym
No,
samym meczu.
Messi jest na szczycie tabeli tych, którzy nie strzelili karne, chciałem powiedzieć, bo jako jedyny nie strzelił dwóch na tych mistrzostwach. Jest to pierwszy
Właśnie.
przypadek w historii.
W ogóle w historii
I tutaj
mistrzostw,
się.
no proszę.
No tak, jest na czele tabeli niestrzelonych karnych przez zawodników. Ale wracam
A ja bym
do tej
powiedział, że
sytuacji.
Messi sobie można to pozwolić, bo on za chwilę robi asystę, taką
No
strzela
może
bramkę,
sobie,
że być może tak.
ale bacznemu obserwatorowi wypada to przyznać, że również znajduje się na szczycie klasyfikacji tego rodzaju, prawda? Bo to jest
Oczywiście.
fakt. No ale wracając jeszcze do tego Egiptu, bo to jest coś, co mnie bardzo smuci, dlatego że po raz pierwszy w absolutnie kluczowej sytuacji wprowadzenie VAR-u powoduje negatywne konsekwencje, jednoznacznie negatywne konsekwencje. Dla mnie oczywiście, i znowu powtórzę, Argentyńczycy nie są temu nic winni. No oczywiście mógł się Magalister przyznać, że przytrzymał, prawda? No ale w cuda no
No.
to nie wierzmy i czegoś takiego nie będzie. Natomiast w tej sytuacji mamy kwestię taką, no bo wyobraźmy sobie, no powie ktoś, no dobrze, a co by było, gdyby VAR-u nie było? No jakby VAR-u nie było, to by zawsze można powiedzieć, że coś poszło z duchem gry, coś nie poszło z duchem gry i zostalibyśmy w błogiej nieświadomości. A teraz tą świadomość mamy i to jest świadomość jednoznacznie krytyczna. Faul był, karny powinien być. Czy byłby gol dla Iranu? Nie wiadomo. Natomiast na
Dla
pewno nie
Egiptu,
byłoby
dla
gola dla
Egiptu,
Argentyny.
dla
Przepraszam, dla Egiptu,
Egiptu.
przepraszam. Tak, dla Egiptu. Na pewno, czy byłby gol dla Egiptu? Nie wiadomo, ale na pewno nie byłoby gola dla Argentyny. Może by sprawa poszła do dogrywki i w dogrywce by się decydowało, co by było o wiele sprawiedliwsze niż powiedzmy ta sytuacja, która zaistniała teraz. No i mam taki niesmak, po prostu mam taki niesmak i mógłbym powiedzieć, mówiłem. Mówiłem, bo byłem zawsze
Mówiłem.
przeciwko VAR-owi. Mówię, to
A.
nie jest kwestia, powtarzam, nie jest to kwestia VAR-u jako instrumentu. Jest to kwestia niekompetencji sędziów VAR-owskich.
To
No i
na szczęście.
wracam jeszcze do Argentyny. No więc,
No właśnie.
ale powiem tak, ale to z kolei, co Argentyna pokazała przegrywając 0-2, jak dała z wątroby, poszła na
A.
całość. No i to jest piękne, więc nie mówmy, Grzegorzu, że Argentyna jakoś zawodzi. Ona nie zawodzi. Ona jest taka, jaka jest. Ona jest piękna
Tak,
swoim
tak.
dramatyzmem,
Tak.
determinacją, wypruwaniem żył. Jest wspaniała. Tylko nie potrzebuje tego rodzaju pomocy, jaka została jej sprokurowana przez niekompetentnych sędziów VAR-owskich.
No tak, jaka jest Argentyna, jaka jest baletnica, już nie chcę powiedzieć, jaki koń jest, każdy widzi, ale to na szczęście mimo wszystko nie zadecydowało o Mistrzostwie Świata. Miejmy nadzieję, że już
No
nie
nie
będzie takiej
wiadomo,
sytuacji.
nie
No
wiadomo, nie
ale
wiadomo, bo
nie
jeżeli
wiadomo, ale chcę
Argentyna zdobędzie
powiedzieć,
mistrzostwo świata.
tak, no to powiedzą, no to też powiedzą, dlaczego żółtej kartki nie dostał Messi w pierwszym meczu z Algierią. Niestety trafiło na polskich sędziów, na polską obsadę i na
W
Szymona
porządku,
Marciniaka. I nie
ale
chodzi o
pierwszy mecz
czerwoną
z
kartkę, o
Algierią, nie, ale
żółtą.
pierwszy mecz z Algierią, przepraszam cię, ale pierwszy mecz z Algierią nie decydował, że ktoś wchodził, a nie wchodził do drugiej rundy, bo to był mecz grupowy. A
To
tutaj
był mecz
decyduje się, czy
grupowy.
ktoś wchodzi, a ktoś nie wchodzi. Więc ja liczę, że piłka to jak zwykle załatwi, tak jak piłka załatwiła
Tak,
Trumpa
właśnie.
poprzez Belgię, to piłka załatwi tak, że nie będziemy mieli mistrza, co do którego będą jakieś wątpliwości.
Tak, i ten mecz ze Szwajcarią, może rzeczywiście w ćwierćfinale. No to powiedzmy, kończąc naszą sytuację, jest VAR. kiedyś go nie było, jest, tak? Jakby kiedyś był VAR, to być może ręka Maradony nie byłaby uznana, bo ewidentnie Shiltona załatwił ręką, później oczywiście zrobił najwspanialszą akcję w historii mistrzostw, bo geniuszowi gdzieś pewnie zaświtało, że coś było nie tak, jak trzeba. Jak w 66 roku przy VARze, czy byłby gol dla Anglii z RFN-em, czy by go nie było?
No już ci odpowiadam, no ostatnio pojawiły się wyliczenia tutaj, kamer zbadano to i że ta bramka jednak była prosta. Także była, to jest jak gdyby pierwsza sprawa. I wtedy jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no niestety mamy znowu taką sytuację, że czy VAR-u nie było, czy VAR był, to sprawy potoczyły się negatywnie, no bo Maradona przy braku VAR-u szczelił bramkę ręką i została ona uznana, prawda? A potem jak VAR był, no to zaistniała sytuacja w meczu Egipt-Argentyna taka, że powiedzmy powinien być rzut karny, a ten rzut karny nie został podyktowany, a z kontry poszła bramka dla Argentyny, która powiedzmy decydowała, czyli Argentyńczycy są dwukrotnie beneficjentami kontrowersyjnej sytuacji. I to kontrowersyjnej sytuacji takiej, którą my już teraz wiemy, że ona jest na korzyść Argentyny, chociaż nie powinna być. No i mówię, zaznaczam, mówię to jako ogromny sympatyk drużyny argentyńskiej, stylu jej gry i tak dalej, no ale nie mogę przymknąć oczy na to, co się dzieje, prawda?
Gdzieś rzeczywiście, ja też jestem sympatykiem bardziej tamtej Argentyny z Maradoną niż tej z Messim, ale dobrze, to już zostawmy nasze sympatie.
No ja przede wszystkim jestem w tym układzie sympatykiem Anglii, tamtej Robsona i tej Tuchela. Także liczę, że jeśli dojdzie
do... Jestem w koszulce bramkarza angielskiego i wtedy Banksa w tym 66 roku. Jaki bramkarz wtedy stał w RFN-ie?
Tilkowski. Hans Tilkowski z Borussii Dortmund.
Tilkowski. O. I dlatego to połączenie z Kazimierzem Romańcem jest tak wspaniałe, bo jesteś wielkim historykiem futbolu i zawsze powiesz nam właśnie o tych ważnych historycznych rzeczach, ale także o współczesności. Kazimierzu, czy jeszcze coś na koniec naszego spotkania?
Znaczy ja się bardzo cieszę, powiem tylko tyle. Jesteśmy w najwspanialszym momencie mistrzostw. Chłońmy to, bo to, co nas czeka, może być absolutnie fantastyczne. Każdy mecz do końca będzie, myślę, fantastyczny w tym momencie. Liczę na to, że Hiszpania się obudzi i pokaże naprawdę, jak umie grać w piłkę nożną, a nie będzie tylko przesuwać się po boisku, że Belgia dzisiaj wieczorem Hiszpanię do tego zmusi. Liczę, że jutro czeka nas wspaniała bitwa na Morzu Północnym między Erlingiem Haalandem a Declanem Rice'em, którzy będą walczyli o awans do finału. Tak, no Harry Kane'em, no jeszcze powiedzmy sobie, jest taki zawodnik, który mi się strasznie podoba, Gordon, angielski, wspaniały chłopak, martwię się, że idzie do Barcelony, bo on tam straci tą swoją niepowtarzalną taką aurę, którą ma, bo angielscy piłkarze w Hiszpanii tracą te pewne swoje cechy, które są tak kapitalne, ale może nie przesądzajmy. Tak. No i wreszcie ten mecz na koniec, ta Szwajcaria, która teoretycznie jest najsłabszą drużyną tych ćwierćfinałów, prawda? No ale z drugiej strony Kolumbia bardzo zawiodła w meczu ze Szwajcarami, mając lepsze szanse, nie strzelając okoliczności, które nie zmieniając tych sytuacji, które mieli, nie udało im się pokonać Szwajcarów. Szwajcarzy w pełni zasłużyli na bycie w ćwierćfinale. No i zobaczymy, kto wie, był taki słynny mecz życia Szwajcarów na Mistrzostwach Europy w 2020 roku, kiedy po fenomenalnej grze pokonali Francuzów po rzutach karnych, ale rzuty karne były rzutami karnymi, tam Mbappé między innymi nie strzelił, ale to, co się działo w trakcie meczu, ten mecz stał na fantastycznym poziomie. Wydaje mi się, że to był najlepszy mecz Szwajcarów w historii i kto wie, może taki mecz powtórzą z Argentyną. Także cieszmy się, wielkie emocje przed nami, wchodzimy w decydującą fazę i tylko można życzyć wspaniałych chwil tym, którzy są na miejscu, bo to jest najcenniejsza sprawa, a tych wszyscy, którzy za pośrednictwem innych mediów to oglądają, przed tymi, za pośrednictwem właśnie tych innych mediów. Także życzę tego, wielkich emocji, myślę, że one będą.
Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Kazimierz Romaniec, encyklopedia Fuji, historyk futbolu, wspaniały ekspert, wielka znajomość futbolu, tematów. Dziękujemy bardzo. Prawnik także był naszym gościem.
Dziękuję. Prawnik prawa sportowego. Dziękuję. Kłaniam się.
Prawnik prawa sportowego. Dziękujemy bardzo, Kazimierzu. Tomasz Zapert, witaj serdecznie.
Dzień dobry.
W studiu Mundial. Czy to była ładna piosenka?
Tak. akurat ta piosenka pasująca do, taka trochę w latynoskim stylu, pasująca do klimatu Argentyny i muzykę skomponował mąż Anny Jantar, Jarosław Kukulski, słowa napisał Marek Dudkiewicz, wzięty taki ścież. No i kiedyś, jak Polska się kwalifikowała do mundialu, to mieliśmy takie piosenki podgrzewające na duchu, no, a teraz nie ma Polski, więc nie ma żadnej piosenki. Możemy sobie, pewnie mają inne zespoły jakieś piosenki, które ich zagrzewają do boju, ale my ich specjalnie nie znamy. Myślę, właśnie, że mają je i Belgowie, i Hiszpanie, którzy dzisiaj grają.
Hiszpańską melodię akurat to jeszcze dzisiaj zaprezentujemy, jeśli czas nam pozwoli, ale myślę, że tak, to jest 82 roku, a taka ciekawostka, bo mówiliśmy wcześniej w audycji, którą prowadziła Małgosia Kleszcz, o tym, że jest 8 piłkarzy w reprezentacji Hiszpanii z Barcelony, żadnego z Realu, ale jest tym oczywiście piłkarzem, to jest transfer teraz, w trakcie trwania mundialu, z Chelsea do Realu Madryt Cucurella, a więc ten Real jednak jest, jeśli chodzi o samą Hiszpanię, reprezentowany oczywiście Jude Bellingham, oczywiście Kylian Mbappé, Viniciusa Juniora już nie ma, Winiego.
Arda Giler jeszcze był też.
Tak, był, to prawda. Jak
Courtois.
No Thibaut Courtois z Belgii, tak. Oczywiście, no tych piłkarzy Realu, ale mi chodzi o Hiszpanów stricte, że tutaj Katalonia, a więc ta Barcelona jest obsadzona, jeśli chodzi o właśnie reprezentację. Ale nie o tym chciałem zapytać, bo chciałem cię, Tomaszu, zapytać, jak tą Francję widzisz? Czy to jest taka moc?
Tak, absolutna? Widzę, że to jest moc przede wszystkim w ofensywie. To jest chyba najlepsza drużyna ofensywna. I Mbappé, i Dembélé, i Olisek, ale także i ci z drugiego planu, Barcola i Drouin, no to są niesamowitego formatu zawodnicy. Są doskonale ze sobą zgrani. Myślę, że takiej siły ofensywnej nie ma żadna ekipa. No i dla mnie Francja jest głównym faworytem. No może nie do złotego medalu, ale do finału na pewno.
Bo jeden mecz,
finał to jest co innego, to jest jeden mecz, to jest dyspozycja dnia często.
Ale wiesz, to może być półfinał, przedwczesny półfinał, patrząc na lewą stronę drabinki, na przykład z Hiszpanią.
No Hiszpanie na razie mnie rozczarowują, bo grają nie po hiszpańsku, tylko tak wyrachowanie. 4-0 wygrali raz z jakimś słabym drużyną, już nie pamiętam, z kimś w grupie mniejsza z tymi.
Nie, to nie takie mniejsze, my tu wszystko mamy. Proszę Tomaszu, tak, ja już wszystko powiem. Z Arabią Saudyjską.
No nie taka słaba niby, no, ale w pozostałych meczach
Z Urugwajem był 1-0.
Z Portugalią, który mnie bardzo rozczarował, ten widowiskowego futbolu się spodziewałem, a to było też tylko 1-0. I także minimalistycznie, nie wiem, czy tak oszczędzają siły, czy z czego to wynika. No, we mistrzostwach Europy grali dużo bardziej widowiskowo zaledwie 2 lata temu.
Może są zmęczeni, wiesz, te sezony w tych ligach top 5.
Może, nie wykluczone. Analizy po turnieju będą przeprowadzane. No, na razie grają, wygrywają, nie stracili bramki, no na obronę się nastawili, może nie wiem jak to wyjaśnić. Zobaczymy dzisiaj po meczu z Belgią i tutaj pewien smaczek, bo 40 lat temu doszło do ćwierćfinału z Hiszpania, Belgia w Meksyku i się skończyło 1-1 i karny wygrali Belgowie 5-4. Pamiętam ten mecz, tam strzelił Jan Kulemans na 1-0. Senior po rykoszecie wyrównał, Pfaw bronił fenomenalnie. Bo potem Pfaw bronił jedną jedenastkę.
Pfaw,
wszystkie
tak.
Pozostałe.
I Arconada w bramce Hiszpanii?
Nie, w Hiszpanii.
Czy
Zubizarreta? Już był pierwszy z Zubizarreta. Arconada zakończył w 84. No, ale Hiszpanie mieli świetny graliczy. No, Trageño miał swój szczyt formy. Michel, Gallego, różni tam byli jeszcze. Faworytami wtedy byli Hiszpanie.
Sanchez chyba, nie? Stoper.
Wicemistrzami Europy byli wtedy.
Tak, no wtedy. Słynny mecz z Francją,
tak.
Gdzie Platini strzelił i Arconada przepuścił pod łokciem.
Tak, a Szpakowski powiedział, fenomenalne urażenie Michela Platiniego.
Ta piłka się kręciła wokół własnej osi, to było na swój sposób fenomenalne.
No, ale jednak pod brzuchem puścił, to tej bramkarz klasy, co latający bask Arconada, to nie powinien tego puścić. Natomiast, no nie wiem, Belgia wyraźnie się rozkręca, jest to drużyna treningowa i na dodatek te okoliczności, o którym tu już wspominaliśmy wielokrotnie, dotyczące meczu ze Stanami Zjednoczonymi.
A to ich aż
wyzwoliło jakąś złość. Jest drużyną skonsolidowaną, bardzo skuteczną się okazuje w tym ostatnim spotkaniu. Nie wiem, czy będzie. Hiszpania powinna prawdziwe oblicze dzisiaj ujawnić, żeby wygrać to spotkanie. No ciekaw jestem, jak to będzie, ale kto wie, no to jest tylko piłka, więc różnie może być.
Właśnie i teraz nie tak jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Romańcem, ja dzisiaj specjalnie wybrałem replikę swetra bramkarskiego Anglii, Gordon Banks, Peter Shilton, 73 na Wembley miał też taki żółty, ale Jan Tomaszewski też akurat był w żółtym kolorze. Tyle, że w Polsce później Tomaszewski w niebieskim bronił w 74 na mistrzostwach. Z dwójką zresztą grał. Bo jakoś wtedy, nie wiem dlaczego, tak? To bramkarze jakoś, to chyba były wybierane numery.
Jakiś klucz był, ale już teraz nie pomnę.
Nie miał jedynki na pewno na tym swetrze, tylko dwójkę.
No, a był pierwszym bramkarzem.
A był pierwszym bramkarzem. Tam był Kalinowski
i Fischer.
I Fischer, żyjący Andrzej Fischer, tak.
Także z nimi,
wtedy no bramkarz Górnika Zabrze.
Tak. To dzisiaj pojedynek bramkarski jest Unai Simon, to jest rekordzista, jeśli chodzi o minuty bez straconego gola na mundialu. Już jest ponad 600 chyba tych minut. A z drugiej Thibaut Courtois, no też fachowiec wielkiej klasy, jeden z czołowych golkiperów z globu.
Więc... Ale wiesz, to bramkarze i Kobel ze Szwajcarii też naprawdę broni, no przejął schedę, prawda, i broni teraz na chwałę.
Tak, po Zomerze przejął schedę.
Po Zomerze. A Argentyna?
No Argentyna ma Martineza, który...
Dibu jest niesamowity.
Tak, no. Także no jest sporo, jest z czym wybierać. Także ciekaw jestem jeszcze...
Ja nie wiem, czy w tym towarzystwie bramkarzy najsłabszy nie jest Pickford. Tak mi się coś wydaje. Bo nawet ten Holgan, prawda, z Norwegii, no też przecież fruba.
No tak, to prawda. Natomiast... Nie, ale jednak Pickforda bym nie stawiał tak nisko, no bo to jest bardzo rutynowany bramkarz, też wybronił wiele sytuacji na poprzednich mundialach, przecież jest to trzeci mundial.
Nie, w ogóle bramkarze na tym mundialu są fantastyczni, naprawdę, no można powiedzieć...
No jest pewnym wyjątkiem nazwisko Musslera tutaj, musi
no powiedzieć. Musslera to taki bohater tragiczny, no bo ten Musslera przecież tak fantastycznie bronił dla tego Urugwaju, prawda, jeszcze... Nawet chyba 8 lat temu w reprezentacji, 4 lata temu.
Tak, broni od wielu lat, ma 40 lat i myślę, że jednak powinien pójść drogą oczu i że to powinien wystąpić tutaj jakoś tylko
rezerwowy.
W chwilę. Nie ma innego, no to źle świadczy trochę o szkoleniu bramkarzy w Urugwaju.
Tak, mogliby jakiegoś Polaka naturalizować, bo przecież na pewno...
Kiedyś był Ladislao Mazurkiewicz.
Ladislao Mazurkiewicz,
w 70 roku i był, nie wiem, czy to nie był najwybitniejszy bramkarz w dziejach urugwajskich.
Urugwaju, ale to tak jak wspomniał Kazimierz Romaniec Tilikowskiego, prawda, w RFN-ie w 66 roku, więc też pochodzenie polskie. Tam był później taki był Grabowski, piłkarz, a to
Jurgen
był,
Grabowski, Jurgen to jest Grabowski. Tak. No to byli jeszcze, było jeszcze paru pochodzenia polskiego.
Już nie mówiąc o Podolskim i Kloze, którzy dla RFN-u, dla Niemiec zdobywali Mistrzostwo
tak,
Świata.
Tak. To się, tutaj mamy, że ten swój kład w niemiecki futbol też mógłby się uprzeć, prawda? Natomiast rzeczywiście ekscytujące się te ćwierćfinały zapowiadają, no. Historia uczy, że gdzieś jakaś niespodzianka się zawsze zdarzała, nie było ich wiele. Jakby nie było doszło do niespodzianki, to warto zwrócić uwagę na taki fakt, że nie będzie wtedy czarnego konia, bo miano czarnego konia była zyskuje zwykle ta drużyna, która dochodzi do strefy medalowej, czyli do pierwszej czwórki.
No tak, jakby to Maroko 4 lata temu.
No tak. To zawsze ktoś tam pewnie, zdarzało się może, że kogoś nie było, ale zwykle jakaś tam jedna drużyna z tego drugiego czy trzeciego nawet szeregu docierała. No jak tu będzie Argentyna, Anglia, Francja i Hiszpania, no to nie będzie. Nikogo. To będzie drużyny rozstawione, jak w turnieju tenisowym z pierwszymi czy tymi numerami, albo czy tam z bardzo wysokimi.
No właśnie tak się zastanawiam, bo też w tych studiach mundialowych też rozmawiamy o tych mundialach, które pamiętamy i tych drużynach, mistrzach. I ja pamiętam takim nieoczywistym mistrzem na przykład byli Włosi w 82 roku, którzy powoli się rozkręcali. Przełomem był ten mecz, no wygrali z Argentyną, która wtedy powiedzmy no nie była, tam Passarella, młodziutki Maradona, ale to nie była
ta... Nieokrzesany jeszcze.
Tak, Maradona, tak. Gallego, tam Tarantini, Kempes, już taka końcówka, ale testem i takim chrztem dla Włochów był mecz z Brazylią.
Tak. Brazylią, która jak znaczna część ekspertów mówi, trochę poległa na własne życzenie, bo grała bardzo indywidualnie.
A, wtedy oni w tym meczu? W tym słońcu, prawda?
Oni chcieli, każdy chciał wjechać do tej bramki, tam się kiwali.
Sokrates, Zico.
Obronę trochę, myśleli, że i tak strzelimy, bo
tam była wtedy słaba obrona. Nie wiem, czy to nie był najsłabszy też bramkarz, ten Valdir Perez.
To w pierwszym meczu ze Związkiem Sowieckim. To katastrofalne. Andrii Bal strzał 35 metrów.
Andrii Bal. Dobrzy piłkarze wtedy.
Bałtacza. Tak.
Raselija.
No tak. Oni mieli skład oparty na Dynamiki Ufinada, Dynamiki Tbilisi,
ale Dasajew chyba był bramkarzem Spartaka Moskwa.
Dasajew był Spartaka.
Chociaż on był jakimś Gruzinem z pochodzenia,
był
czy
Tatarem
nawet...
chyba. Tatarem. Czy Czesław może był Tatarem.
Jest, bo żyje Rinat Dasajew.
Jakiś był tam bardziej z południa, z południowych. Mm. W każdym razie, no rzeczywiście, Włosi się wtedy rozkręcili, no i potem pograli Polaków.
A, to już bez sztycha, nie? Dla no nas. Tak. No, Kupcewicz w świętej pamięci trafił w słupek, ale to...
No ale tu nie wiem, czy nie błąd tam jego piechniczka, że Szarmacha posadził na trybunę, zamiast puścić Pałasza zamiast
tego. Nie, no nawet tego Szarmacha posadzić na ławce mimo wszystko, no, bo no, Bońka nie było.
Mieli jednak wizerunek Szarmacha. Szarmach grał świetnie w Lidze Francuskiej wtedy jeszcze.
Bokser. Ja polecam w ogóle biografię Andrzeja Szarmacha autorstwa Jacka Kurowskiego, Diabeł czy Anioł, bo tam jest wszystko wyjaśnione, ale też w studiu nawet dostałem takie powiadomienie, że to było 4 lata temu w Radiu Wnet, wtedy nie było kanału YouTube, w Radiu Wnet mieliśmy długą rozmowę z Antonim Piechniczkiem, i który powiedział, ja tak pytałem o to, bo pierwsze te informacje, że coś nie grało, mimo wszystko to była wspaniała drużyna, prawda? Trzecie miejsce na świecie, absolutnie fantastyczne. Ale pierwsze takie to Andrzej Iwan, świętej pamięci, w książce Spalony, współautorem był Krzysztof Stanowski, tam mówił o tym Młynarczyku, który rżnął w te karty, prawda? Ale bronił fantastycznie, no nie musiał być
w formie. Tak, to nie przeszkadzało mu na boisku. Może no to... wygrywał.
Proszę?
Może wygrywał w tego pokera.
No powiem właśnie, podobno nie za bardzo tak grał. To odsyłam do książki.
No, to już tak.
Gdzieś tam z Andrzejem Iwanem gdzieś grali. To w rezerwowi akurat, a ci, co grali wtedy w składzie, to nie grali w te karty. No, po prostu kładli się spać jak trzeba i wstawali. Hotel podobno bez klimatyzacji w 82 roku. To było fatalne, bo przecież akurat dzwoniłem do Włodzimierza Ciołka, wtedy reprezentanta akurat z Wałbrzycha, który opowiadał, że oni się po prostu moczyli w zimnej wodzie, ręczniki prześcieradła i się owijali.
Tak.
No to skandal, tak?
No tak, to niedopatrzenie organizacyjne wyraźne. Działacze jakoś zawiedli krótko.
Wczesnych kacyków pewnie, tak, no bo tak, to przecież tak, stan wojenny.
Nie wiadomo, jak to by się rozwinęło, ale nie wiem, ale sukces był jednak niewątpliwie też.
No był ogromny, to wspaniała drużyna.
Drużyna, która przecież nie grała przez pół roku żadnych spotkań towarzyskich, z wyjątkiem jakichś klubów. Mm-hmm.
Tak, ale ci Włosi, i oni się tak rozkręcili po tym meczu z Brazylią, tam Paolo Rossi też już niestety nie żyjący, tak. Mój Boże, ilu ich odeszło, Sokrates też. Paolo Rossi strzela 3 bramki, później jeszcze 2 Polscy, zostaje królem strzelców. Ale właśnie, czy teraz nie jest tak adekwatne, że drużyna, która... gra na takie przełamanie, właśnie nie cementuje składu i nie idzie na mistrza. Nie wiem, czy teraz cementowali się bardziej Anglicy z Meksykanami, czy Argentyna z Egiptem.
No i myślę, że obie drużyny, nawet powiedziałbym, że też Belgia się cementowała nawet tymi swoimi występami ostatnio, bo w grupie grali kiepsko. Odsunięcie De Bruyne. Oni grali przez niego wszystko, a moim zdaniem to tutaj może było ten feler, że De Bruyne był bardzo aktywny, ale strzały były blokowane, no i rozpracowany był może przez rywali. Lukaku się sprawdza jako joker, trzeba też przyznać.
No, tak,
w pierwszym składzie
ciekawe.
Nie bardzo. Teraz De Ketelare nagle się pokazał, który stawiał Rudy Garcia na niego od początku, ale dopiero teraz zaiskrzyło, że tak powiem, bo strzelił 2 gole. No, wszystko jest do rozstrzygnięcia na boisku, się przekonamy dzisiaj wieczorem.
Dzisiaj 21. Wielki mecz Hiszpanii z Belgią. My zapraszamy Państwa w niedzielę o godzinie od 18 do 19. Tradycyjnie porozmawiamy o sporcie, ale też bardzo mundialowe. A już od przyszłego tygodnia, ostatni tydzień mundialu, oczywiście 7, 8, 9 serwisy, ale od 9 do 10 w ogóle mamy Studio Mundial. I później także wieczorami, może nawet w ciągu dnia, Tomaszu, też wspaniałe rozmowy nagrywasz. Takie.
No staram się.
Wokół mundialu, prawda, jak my ostatnio. A więc właśnie... Bądźcie Państwo z nami i słuchacze Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także naszych patronów, żebyśmy razem po tych falach i oceanach piłkarskich emocji dopłynęli właśnie do finału. patronite.pl/radiownet. Dziękujemy bardzo. Ksenia Parmańczuk, kanał YouTube Radia Wnet, wersja wideo. Adam Czerpak audycję zrealizował. Kłaniam się Państwu.
Tomasz Zapert.
Grzegorz Milko, do usłyszenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.